Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
O upomnieniu braterskim mówił papież Franciszek w rozważaniu na Anioł Pański. Zachęcił do stosowania pedagogiki uzdrowienia w trzech krokach.
Brazylia przeżywa miesiąc biblijny. Wierni zgłębiają Księgę Powtórzonego Prawa.
Lwów i Kraków wspominają zmarłego kardynała Mariana Jaworskiego. Był człowiekiem wielkiej kultury i pobożności, powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
6 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
O upomnieniu braterskim mówił papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Zachęcił, aby zrobić z niego w naszych wspólnotach zdrowy nawyk. Upominanie musi być jednak oparte na wzajemnym przebaczeniu i mocy Bożego miłosierdzia. Pedagogia Jezusa jest zawsze pedagogią ratowania i zbawiania. W rozważaniu Ojciec Święty skomentował niedzielną Ewangelię, w której Jezus podaje przepis na to, jak pomóc bratu, który zgrzeszył. Zachęca do stosowania pedagogii uzdrowienia w trzech krokach.
Najpierw mówi: upomnij brata, który zbłądził, upomnij go w cztery oczy. To znaczy, nie wystawiaj grzechu na widok publiczny. Chodzi o to, aby podejść do brata dyskretnie. Nie po to, aby go osądzać, lecz pomóc mu w zrozumieniu tego, co uczynił. Może się jednak zdarzyć, że pomimo moich dobrych intencji, pierwsza interwencja zakończy się niepowodzeniem. W tym przypadku dobrze jest nie poddawać się, zwrócić się o wsparcie do innego brata lub siostry. Ci dwaj świadkowie są potrzebni nie po to, aby oskarżać i sądzić, lecz pomóc. Jednak nawet miłość dwóch lub trzech braci może być niewystarczająca, ponieważ ten lub ta pozostają uparci. W tym przypadku, dodaje Jezus, donieś Kościołowi. W pewnych sytuacjach zaangażowana jest cała wspólnota. Są rzeczy, które nie mogą pozostawić innych braci obojętnymi. Potrzebna jest większa miłość, aby odzyskać brata.
W niektórych przypadkach może okazać się, że i to nie wystarczy. Wtedy mówi Jezus: niech ci będzie jak poganni celnik. Wyrażenie to pozornie bardzo pogardliwe, w istocie zachęca do powierzenia naszego brata w ręce Boga. Jedynie Ojciec potrafi okazać miłość większą niż my wszyscy razem.
To nauczanie Jezusa bardzo nam pomaga, ponieważ, pomyślmy na przykład, kiedy my widzimy błąd, wadę, upadek jakiegoś brata lub siostry, zwykle pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest pójście i opowiedzenie innym, oplotkowanie. I to właśnie obmowy zamykają serce wspólnoty, niszczą jedność Kościoła. Wielkim plotkarzem jest diabeł, który zawsze mówi złe rzeczy o innych, ponieważ jest oszustem i dąży do rozbicia Kościoła, do rozdzielenia braci i zburzenia wspólnoty. Bardzo proszę, bracia i siostry, uczyńmy wysiłek, aby nie plotkować. Obmawianie jest gorszą zarazą niż COVID-19. Gorszą. Podejmijmy wysiłek. Żadnych plotek. Żadnych plotek.
Zmarły wczoraj późnym wieczorem w Krakowie kardynał Marian Jaworski urodził się we Lwowie w 1924 roku. Był pierwszym powojennym łacińskim metropolitą tego miasta. Należał także do grona najbliższych przyjaciół i współpracowników świętego Jana Pawła II. Kardynał Marian Jaworski odegrał istotną rolę w odradzaniu się struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Jak podkreślił w dziś ogłoszonym liście pasterskim obecny metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, kardynał Jaworski, przybywając do tlącego się resztkami sił Związku Radzieckiego, gdzie większość kościołów była wciąż pozamykana i zniszczona, budził w ludziach nadzieję, dodając im odwagi i siły przy odbudowywaniu świątyń.
Kardynał Jaworski należał do grona najbliższych przyjaciół Jana Pawła II, który był od niego 6 lat starszy. Tę przyjaźń wspomina długoletni współpracownik kardynała, obecnie biskup senior diecezji charkowsko-zaporowskiej, Marian Buczek.
Po doktoracie Jaworski już był w Krakowie, Wojtyła też, mieszkali w jednym mieszkaniu. Nawet przechodni pokój miał, że przechodził Jaworski przez pokój Wojtyły. Dlatego, że były te trudne warunki mieszkaniowe. Wojtyła, kiedy już Jaworski poszedł w 1991 roku przeniesiony z Lubaczowa do Lwowa, kardynał Jaworski bardzo często bywał w Rzymie, ileś razy na rok. I tutaj dawał wiele informacji, jakich? Takich bezpośrednich. To nie to, że tam się napisze parę stron na piśmie jakaś relacja, tylko mówił, co się tu dzieje, jaka sytuacja polityczna, jakie są problemy z różnymi kościołami, jakie są problemy materialne. To się wszystko odbudowywało. I papież to znał, można powiedzieć, idealnie.
Zmarłego kardynała Mariana Jaworskiego wspomina także Kraków. Był pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Miasto przyznało mu też tytuł honorowego obywatela. Kiedy w 2008 roku przeszedł na emeryturę, wrócił do podwawelskiego grodu. Był człowiekiem wielkiej kultury i pobożności, powiedział o zmarłym arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Cieszył się ogromnym autorytetem i szacunkiem ze strony świętego Jana Pawła II, był przez jakiś czas nawet jego spowiednikiem. To świadczy także o jego wybitnej duchowości i wrażliwości ducha, którą mogli wszyscy doświadczać, ci wszyscy, którzy mieli łaskę spotkania się osobiście z księdzem kardynałem. Panu Bogu jestem wdzięczny za jego świadectwo wiary, służby Kościołowi do końca, wielkiej pokory i ogromnej pobożności.
Mija rok od wizyty papieża w Mozambiku, na Madagaskarze oraz na Mauritiusie. Dla Mozambijczyka ojca Bernarda Swate pielgrzymka Franciszka była znakiem bliskości i solidarności z jego krajem, dotkniętym wtedy przez dwa cyklony i nękanym atakami terrorystów. Szczególnie na północy prowincji Capo Delgado przemoc ze strony dżihadystów nadal nie ustaje.
Niedawno prezydent Mozambiku, Filipe Nyusi, w rozmowie z biskupem Luisem Fernando Lisboą wyraził zaniepokojenie losem sióstr ze zgromadzenia świętego Józefa z Chambéry oraz kilkudziesięciu osób, które im towarzyszyły. Zniknęli oni 12 sierpnia w wiosce Micamboa da Praia po ataku uzbrojonej grupy z tzw. prowincji Afryki Środkowej Państwa Islamskiego. Nie ma żadnych informacji na temat grupy dorosłych i dzieci. Chodzi w sumie o ponad 60 osób. Ojciec Bernard Swate opowiedział Radiu Watykańskiemu o aktualności przesłania papieskiego sprzed roku.
Papież przybył do nas przed rokiem, aby swoją obecnością umocnić naszą wiarę. I to pozostaje nadal aktualne, ponieważ Kościołowi nie żyło się wtedy łatwo i teraz jest podobnie. Widzieć papieża właśnie w Mozambiku, który jest tak daleko, znajduje się właściwie na peryferiach peryferii, to pozwoliło nam, chrześcijanom, poczuć się dumnymi. Oczywiście doświadczamy wielu trudności, napotykamy wiele wyzwań, ale nie jesteśmy sami. Mamy poczucie, że Kościół nas dostrzega i to jest naprawdę piękne. To nazywam umocnieniem w wierze. Papież mówi: idźcie naprzód. Powiedział to naszemu biskupowi podczas niespodziewanej rozmowy telefonicznej. Wiele razy biskup powtarzał, że władze powinny zrobić więcej dla ochrony ludności, która ucieka przed przemocą. I papież bez zbędnych słów mówi: odwagi, idź naprzód. Modlę się z wami i wam błogosławię. To jest to, czego teraz potrzebujemy.
Miesiące strajków, przewrót wojskowy i związana z nim przemoc rzuciły Mali na kolana. Jednak mieszkańcy nie przestają mieć nadziei na lepszą przyszłość i pokój, podczas gdy w kraju trwają prace nad przywróceniem stabilizacji politycznej. Siostry misjonarki niepokalanej Królowej Pokoju starają się pomagać najbardziej cierpiącej ludności, zwłaszcza więźniom i młodym matkom.
Po obaleniu prezydenta Ibrahima Keity władzę przejęła wojskowa junta, która sprawuje ją od 18 sierpnia. W wyniku długotrwałych mediacji Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej podjęto decyzję o wprowadzeniu systemu demokratycznego. Obecnie trwają dyskusje nad szczegółami porozumienia. To bardzo trudne czasy dla mieszkańców Mali, ale my się nie poddajemy. Żyjemy nadzieją pokoju, mówi pracująca w Bamako siostra Eliza Atsalin.
Wszystko jest nadal zablokowane, nigdzie nie jest bezpiecznie. Mamy ogromny problem z edukacją i szkołami. To prawdziwa katastrofa. Można powiedzieć, że w wyniku strajków i przewrotu straciliśmy ten rok dla edukacji dzieci. Staramy się być blisko naszych wspólnot chrześcijańskich, które na tym terenie są w mniejszości. Zajmujemy się głównie pomocą więźniom i młodym matkom w trudnym położeniu. Mamy nadzieję, że uda nam się wyjść z tej patowej sytuacji. Mówię patowej, bo nie ma przesady w stwierdzeniu, że Mali jako kraj zawalił się. Póki co nowe władze deklarują reformy i chęć naprawy, ale to na początku, mówią wszyscy. Zobaczymy, co się stanie. Brazylia przeżywa miesiąc biblijny. Jest on obchodzony w tym kraju od 1947 roku. Początkowo episkopat proponował wiernym krótką medytację na wyznaczony temat, jednak z czasem powstał pomysł, by każdego roku poznawać inną księgę Pisma Świętego. W tym roku Brazylijczycy zgłębiają księgę powtórzonego prawa.
Biskup Waldemar Passini zaznacza, że Kościół ucieleśniony w różnych rzeczywistościach nie może pozostać obcy wobec szerzącej się pandemii. Nie promować refleksji, modlitw i spotkań w grupach rodzin. Stąd też ze względu na restrykcje sanitarne Kościół wykorzystuje możliwości, jakie daje internet, aby za pośrednictwem przekazu elektronicznego ułatwiać spotkania online. Sugestią Komisji Biblijno-Katechetycznej Episkopatu jest, aby tegoroczne przeżywanie miesiąca biblijnego było realizowane w rodzinach studiujących Księgę Powtórzonego Prawa. Ponadto komisja przygotowała materiały, które mogą posłużyć wspólnotom i grupom mającym duchowość biblijną. Kolejną propozycją wspomnianej komisji jest, aby organizowano spotkania na odległość i by zaangażowały się w ich realizację wspólnoty i parafie. Studium, dyskusje i modlitewne czytania Księgi Powtórzonego Prawa ułatwią lepsze zrozumienie Nowego Testamentu. Księga ta umieszcza bowiem w centrum prawo Boże, które pragnie wzbudzić w ludzie wybranym właściwą odpowiedź poprzez praktykowanie przykazań jako ukonkretnienia przymierza, jakie Bóg zawarł z ludem wybranym. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Siądzieca Malczewskich Chrystusowiec.
Pod hasłem do Maryi Niewiasty Eucharystii na Jasnej Górze odbyło się ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. Tradycyjnie w dożynkach udział wziął prezydent Polski i przedstawiciele rolników z całego kraju. Przywiezione wieńce w tym roku przypominały o chlebie eucharystycznym i tym codziennym, a wśród zbóż, kwiatów i ziół byli wielcy Polacy, Jan Paweł II i prymas Wyszyński.
Za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w trudnym czasie na początku epidemii, za tego roczny chleb oraz za wkład polskich rolników w walkę z bolszewikami 100 lat temu podziękował polski prezydent Andrzej Duda.
Za to, że tak dzielnie stoicie na straży naszego bezpieczeństwa, za to, że w tak pięknym stopniu wspieracie rozwój Rzeczypospolitej, naszej gospodarki. Tutaj na Jasnej Górze, w tym szczególnym roku, chcę wam z całego serca, w imieniu całego narodu podziękować. Bóg zapłać.
Trzeba jednoczyć siły, trzeba lepiej i szerzej współpracować między sobą, trzeba lepszego poszanowania produkcji i jej planowania, trzeba, by polskie rolnictwo nie było podzielone czy nawet skłócone. Inaczej nie dorównamy rolnictwu na zachodzie, mówił w kazaniu arcybiskup Tadeusz Wojda z Białegostoku.
Abyśmy wszyscy razem poczuli się strażnikami naszej polskiej ziemi, abyśmy wszyscy z niej uczciwie i sprawiedliwie korzystali. I abyśmy umieli dziękować Bogu, że przez ręce tych, którzy ją uprawiają, nie brakuje nam codziennego chleba.
Rolnicy generalnie mówią o dobrych zbiorach, bo po czasie suszy był deszcz i o tym, że w Polsce głód nam nie zagraża, a nawet mamy czym się dzielić z innymi. Apelują jednak o szacunek dla chleba i spracowanych rąk naszych żywicieli. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.